Na pierwsze pytanie odpowiadam tak, my te wybory wygramy przynajmniej w piątkowym.
Ale jak wybory samorządowych było 1 700 000 głosów nieważnych, to powinniśmy się nad tym zastanowić. A ile nieważnych głosów?
Moim zdaniem my jesteśmy o tym zastanawiamy się.
Bo my będziemy już się zastanowili, a tam ktoś myśli o czym innym.
Moim zdaniem już się w tej sprawie zastanowiliśmy i są odpowiednie dyrektywy, są odpowiednie przedsięwzięte decyzje po to, żeby uniemożliwić tak fałszowanie w ten sposób.
Panie ministrze, czy panu jest coś wiadome na temat powiązania śmierci pana Wróbla ze tragedią Smoleńską?
Nie. Nie. Poza tym, że wielokrotnie mówił pan Polaczek o jego wybitnych kwalifikacjach,
zwłaszcza związanych
z gadowcami.
No, miał odczytywać.
Wielokrotnie pan minister Polaczek wskazywał na to i podnosił tę kwestię.
Ale
czy to jest, czy istnieje związek, czy też jest to zbieg okoliczności, w tej sprawie nie mam żadnej wiedzy, którą mówisz pan Wójt. Już muszę powiedzieć od razu, bo często też nazwisko pana dyrektora Michniewicza w tym kontekście zostało wypowiedziane, czyli tego szefa Kancelarii Tajnej Urzędu Rady Ministrów, który, który jakoby się powiesił w grudniu 2009 roku. Ja osobiście nie sądzę, żeby ta śmierć była z tą sprawą związana. Jeżeli ona była nienaturalna, to raczej bym ją wiązał z innymi sprawami aferalnymi, które wtedy w grudniu miały swoje apogeum. Może państwo słyszeliście, tam było ochrony hazardu, coś nie słyszałem, prawda? No więc raczej bym z tamtą sprawą, jeżeli była nienaturalna, to wiązał niż z tą, która wówczas jeszcze nie miała żadnego, jak sądzę, obrotu upostaciowanego w tajnych dokumentach, a jego funkcja była przede wszystkim związana z dostępem i obrotem tajnymi dokumentami, więc gdyby się spodziewać, że była tu jakaś obca ręka, to musiała być ona właśnie nakierowana na jego kompetencje, jego możliwości. Dlatego też ja osobiście nie mam żadnych przesłanek, które by mi wskazały, że jedna lub druga śmierć była z tym w jakikolwiek sposób związana. Za to jest problem ludzi, którzy zginęli pod krzyżem. Ten problem jest, moim zdaniem. Ten problem jest. On jest badany przez prokuraturę, nie wiem z jakim skutkiem, ale rzeczywiście tam mieliśmy i jest problem oczywiście przez mózg. To jest sprawa zupełnie zasadnicza. Zupełnie zasadnicza, bo to jest z zimną krwią morderstwo z premedytacją polityczne, mające na celu zastraszenie nas wszystkich, prawda, mające wprowadzenie atmosfery terroru i zastraszenia, a w Polsce pokazania, że się druga strona nie cofnie przed terrorem. To jest sprawa, której nie wolno nam w żaden sposób zapomnieć i przejść do porządku dziennego, zarówno ze względu na pana Rusiaka, jak i ze względu na bezpieczeństwo narodowe i a bezpieczeństwo państwa polskiego. To na pewno.
Panie pośle, a dlaczego nie odpowiada nikt za to, za te zamieszki, które były tam pod krzyżem? Władz.
Tam nie było zamieszek, tam mieliśmy do czynienia ze świadomą akcją napaści na polskich patriotów, na polskich katolików, na ludzi, którzy się modlili, na ludzi, którzy... Tam nie było zamieszek, to było organizowane z ludźmi, którzy to organizowali. Szefem tej bojówki był człowiek, który był... miał 9-letni wyrok za gwałt ze szczególnym okrucieństwem.
A Gronkiewicz Wacz wydawała zezwolenie.
Grupa jego przyjaciół.
Gronkiewicz Wacz wydawała zezwolenie na tę demonstrację.
Gronkiewicz wydała rzeczywiście zezwolenie. Wydała to zezwolenie mimo mojego pisma do niej wskazujące jej, kto organizuje to i że w związku z tym mamy do czynienia z narażeniem bezpieczeństwa publicznego i to jest oczywiste, że ona popełnia w ten sposób przestępstwo. Prokuratura niestety tę sprawę umorzyła, co nie znaczy, że ja przejdę na tym do porządku dziennego i będę tę sprawę dalej podnosił. Tak więc tutaj z takimi czynami mamy rzeczywiście, się spotykamy, mamy do czynienia z próbą zastraszenia nas wszystkich ludźmi z marginesu i pokazania, że nasi przeciwnicy dysponują ewentualnie możliwością uruchomienia ludzi z marginesu, że mogą ich rzucić przeciwko polskim patriotom, przeciwko Polakom, że mogą doprowadzić do, że tak powiem, do morderstw i do tego typu zamieszek, tego typu ataków. Myślę, że jednak się mylą. Myślę, że ich możliwości tak duże nie są. Ale taka była chęć demonstracji. Jedna na pewno. Choć oczywiście jest badanie, czy to, że został pobity, miało związek z tym, że potem umarł. To jest.
Panie ministrze, zanim zadam pierwsze pytanie, chciałbym przeprosić, jeśli te pytania się już kiedykolwiek pojawiały nasze, ale z uwagi na to, że mamy przyjemność pana gościć i przyjemność zadawania panu pytań, a wiem, że nie tylko cieszy pan się ogromnym szacunkiem do tej zebranej, ale również i niezmiernym zaufaniem, więc wszystkie pana odpowiedzi z pana ust są dla nas niezwykle cenne. W związku z tym chciałbym przeprosić, że jeżeli te pytania gdzieś się już pojawiały na różnych spotkaniach i odpowiedzi, gdyby są oczywiste, to bardzo przepraszam, jeżeli takie pytania padną. Chciałbym się zapytać, ponieważ jest oczywistą sprawą, że do tej tragedii by nie doszło, gdyby była odpowiednio przygotowana. To jest chyba oczywiste już dla wszystkich. Natomiast bardzo wiele niejasności jest właśnie z przygotowywaniem tej wizyty. Bardzo wiele pytań, które się nasuwają. I jednym z takich pytań jest, przynajmniej w moim przekonaniu, gdzie trudno jest doczekać się gdzieś tam odpowiedzi, wyczytać. Pisała o tym również Gazeta Polska. Takie pytanie się pojawiło w Gazecie Polskiej. Jak to możliwe, że minister rządu, chodzi o Tomasza Rawskiego, spotyka się prywatnie w Rosji na jakimś spotkaniu w restauracji i tam jest ponoć omawiana wizyta prezydenta Polski. Czy to są takie standardy? My wiemy, że rząd Donalda Tuska takie standardy może reprezentować, ale czy w świecie gdziekolwiek są takie standardy przyjęte, że jakiś tam minister prywatny się spotyka i omawia, jeszcze tak do końca nie wiadomo za bardzo z kim, bo to też nie jest udokumentowane. To jest takie moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie związane jest właśnie z odpowiedzialnością tego rządu. Ja wiem, że dopóki nie obejmie rządu prawy rząd polski, prawy, mam na myśli, że to będzie, że ten rząd będzie Prawa i Sprawiedliwości, to my nie pociągniemy do odpowiedzialności Donalda Tuska. Natomiast chciałbym się zapytać, jakie my możemy już teraz działania robić, żeby przygotowywać to powołanie tego rządu do odpowiedzialności? Jakie my tutaj możemy działania robić? Zbierać podpisy, wpisać petycje, dokumentować w jakiś sposób. I tu bym chciał, żeby pan minister zechciał nam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję. Dwie takie kwestie. Po pierwsze, proszę Państwa, proszę naprawdę nie krępować w żaden sposób, jeżeli są jakieś sprawy, które uważacie za konieczne do wyjaśnienia, to bez względu na to, czy one były gdziekolwiek nigdzie znane, czy nawet tu już zadawane, a ja nie odpowiedziałem w sposób satysfakcjonujący, to proszę je formułować, bo powtarzam raz jeszcze. Ja się w ciągu ostatnich 40-45 lat bardzo wieloma rzeczami zajmowałem, związanymi także z polityką. I także w tym była także z Jerzego, było bardzo wiele różnych, także strasznych rzeczy. Ale nie było tak strasznych świata. Nie było. I chcę bardzo jasno powiedzieć, ja mam takie poczucie, że rzeczywiście no tak nas Pan Bóg prowadził, prawda, po kolejnych szczeblach, także jako naród. Żebyśmy stanęli wobec tego, no, przed ostatniego wyzwania, że jeżeli sobie z nim nie poradzimy, to jako naród będziemy zagrożeni. Mówię to zupełnie serio. Bo jeżeli się okaże, że jako wspólnota narodowa, jako społeczność nie przejdziemy do porządku dziennego nad czymś tak straszliwym, no to jest pytanie, czy jako podmiot możemy, mamy, że tak powiem, szansę istnieć, prawda? No bo to nie jest kwestia tego zbioru. Nie, to jest kwestia, no ja bym powiedział tak, jeżeli rodzinie zabija się systematycznie głowę rodziny, no to ta rodzina się albo umie przed tym obronić, albo rozpada, jedno z dwoje. Więc dlatego też nie ma tutaj w tej sprawie pytań, które nie mogą być zadane. Mówię to absolutnie serio. I nie ma też kwestii czasu, który byśmy mieli na to, czy ja osobiście bym miał na to spędzić. Ja mówiłem to na pierwszej konferencji prasowej i to nie był retoryczny zwrot. To jest najważniejsza sprawa mojego życia. Nie ma co do tego wątpliwości.
Ale bardzo się źle dzieje. Nie mogło być
sprawą dla Polaka niż śmierć całego przywódcy. Cóż mogło być ważniejszą niż śmierć, nie wiem, Leszka Kaczyńskiego, Ani Walentynowicz, Janusza Kruczyńskiego i tych wszystkich ludzi, których przez dziesiątków lat znałem i którzy naprawdę przy wszystkich swoich słabościach prowadzili Polskę naprawdę ku jej, że tak powiem, właściwemu miejscu i właściwemu kształtowi. Tak było przy wszystkich, jak mówię, słabościach i niedoskonałościach ludzkich, które przecież nie było, to jest jasne. Więc proszę, raz jeszcze, nie ma takiego pytania, którego nie warto byłoby, nie można byłoby zadać. Co teraz przede wszystkim, tak, jeżeli chodzi o oddziaływanie na zewnątrz, to te podpisy, naprawdę, podpisy pod żądaniem Międzynarodowej Komisji. Naprawdę nie ma już przecież wątpliwości, że te organy państwa, które to robią, po prostu są niewiarygodne. Oni tego nie zrobią. I nie zrobią także dlatego, i to nawet nie chodzi o tam uwikłanie i tak dalej poszczególnych ludzi, tylko powtarzam, że struktura prawna jest taka, że to wszystko oddano w ręce pana Donalda Tuska. On ma to zagwarantowane prawnie, że ostateczny wniosek wszystkich organów państwa polskiego spływają do niego i on ma prawo go zmienić. On ma prawo zmienić każdy raport. On ma prawo zmienić każdą konkluzję, każdy wniosek. Więc żebyście się państwo nie łudzili, tu nic nie zostanie ustalone, czego on nie będzie chciał. A jego sposób działania w tej sprawie w ciągu tych ubiegłych 9 miesięcy został już zweryfikowany. Więc tutaj też nie ma co się dalej, że tak powiem, w tej kwestii łudzić. Dlatego też jedynie, co możemy zrobić, to obrócić ten... Ja chcę to powiedzieć bardzo jasno. W moim przekonaniu, póki pan Tusk rządzi, póki nie dowiemy się prawdy o tragedii smoleńskiej. Już. I koniec. I tutaj trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i nie udawać, nie łudzić się, nie mieć jakichś dziwacznych nadziei. Za to powołanie Międzynarodowej Komisji jest bardzo trudne. To nie jest proste. To nie jest tak hop-hop. To nie jest, tak powiem, sprawa... ale możliwa, bo mamy, powtarzam, wypowiedzi przedstawicieli najważniejszych sił politycznych świata, które mówią tak, jeżeli się do nas zwrócicie, podejmiemy takie działania. To nie jest tak, że oni się zwracają dlatego, bo tak powiem tak, kochają naród polski. Już o tym mówiłem. Nie. Ale to jest problem świadomości, że to jest zagrożenie międzynarodowe. Oni mają tego świadomość, że stoimy teraz na świecie wobec takiej sytuacji. Albo Rosja Putina stanie się częścią przywództwa światowego, establishmentu światowego, albo będzie współrządziła światem, albo też świat doprowadzi do tego, że to będzie państwo demokratyczne i wiarygodne. Bo dopóki będziemy mieli do czynienia z tym znakiem zapytania, jak doszło do śmierci smoleńskiej. Dopóty cały świat będzie się bał o każde lądowanie, o każdą wizytę, o każde, że tak powiem, kontakty. I to jest zupełnie oczywiste. Dlatego w tej sprawie świat jest gotów nam, że tak powiem, pomóc. Tylko z naszej strony musi być gotowość. Stąd podpisy pod tym żądaniem powołania Międzynarodowej Komisji jest takim najskuteczniejszym narzędziem codziennego działania. Jeżeli chodzi o przygotowanie tej wizyty, a zwłaszcza to spotkanie, o którym pan mówi. My wiemy, znamy dokumenty, wiemy jak do tego spotkania doszło i wiemy kto w nim brał udział. Ono było, nazwijmy to, to formalnie biorąc, miało być spotkanie oficjalne, spotkanie pana, pana Tomasza Arabskiego z przedstawicielami administracji pana Putina, ponieważ Rosja, struktura władzy w Rosji jest dosyć szczególna i tam jest taki organ jak administracja zarówno premiera, jak i prezydenta. I to jest organ w istocie mający nieporównanie większe kompetencje, zwłaszcza administracja premiera, bo to zależy od tego, kto rządzi w danym momencie. Teraz rządzi, jak wiadomo, premier, a nie prezydent. Zwłaszcza administracja premiera w istocie wydaje polecenia i rozstrzyga o działaniu pozostałych organów państwa polskiego. W pewnym momencie podjęto decyzję, i to dosyć szybko, bo chyba już w lutym, że wizytę zarówno Tuska, jak i wizytę pana prezydenta Kaczyńskiego będzie organizowała od strony rosyjskiej, nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej będzie tylko narzędziem, będzie tylko takim pośrednikiem, ale decyzje będą zapadały w administracji, w organie administracji premiera. I on miał się tam spotkać z następcą szefa administracji. W związku z tym był to oczywiście jak najbardziej oficjalna wizyta, tyle, że odbyła się rzeczywiście w Krajowie. Tyle, że odbyła się rzeczywiście w Krajowie, co jest zupełnym, nie tylko ze złamaniem prawa, bo to nawet nie jest takie tutaj centralne, tylko jest wyraźnym daniem do zrozumienia drugiej stronie, stronie rosyjskiej, że się niejako oddaje w jej ręce, że się nie będzie kontrolowało przebiegu tego spotkania, tylko że ona może kontrolować przebieg tego spotkania. No bo jest oczywiste, że w takiej sytuacji, jakby to powiedzieć, nie chciałbym za bardzo technicznego języka używać wśród państwa, no strona rosyjska zabezpiecza przebieg tego spotkania od strony audio, wideo, no i tak dalej, wszystko jest przygotowane, a strona, która się na to zgadza, jest zupełnie bezradna, nie ma żadnej ochrony i musi przyjąć do wiadomości, że cała relacja z tej rozmowy będzie w rękach rosyjskich dowolnie ukształtowana. Dowolnie ukształtowana, ale to jest drobiazg. Ważniejsze w tym wszystkim jest co innego. Mianowicie przebieg wydarzeń był taki, że pan prezydent, dowiedziawszy się, że jest planowana wizyta premiera Tuska, postanowił podjąć rozmowy bezpośrednio ze stroną rosyjską po to, żeby nie być zdany wyłącznie na stanowisko i działania urzędu premiera Tuska, żeby móc samemu uzgodnić szczegóły swojej wizyty. W tym celu miał do Rosji pojechać pan Hanzlik, szef jego, tak powiem, agendy, jego biura spraw zagranicznych, szef prezydenckiego biura spraw zagranicznych. I zostało już uzgodnione, że będzie się widział z takimi przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej 18 marca. Kiedy druga strona się o tym dowiedziała, doprowadziła do odwołania tej wizyty, a zamiast tego wysłano Arabskiego właśnie na to spotkanie. To spotkanie, o którym pan mówi, w knajpie, odbyło się po to, żeby uniemożliwić jakiekolwiek kontakty dyplomatyczne i przygotowanie wizyty ze strony biura prezydenckiego, wizyty pana prezydenta. Krótko mówiąc, zespołowi wokół pana Tuska chodziło o to, żeby tylko on trzymał w rękach wszystkie nici przygotowań tej wizyty, by prezydent był od niej, także wizyty prezydenckiej, by prezydent był od niej jak najbardziej odsunięty. To poszło tak daleko, proszę państwa, że gdy ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce 18 marca rozmawiał z wiceministrem spraw zagranicznych i mówił, że lotnisko smoleńskie jest nieprzygotowane, to notatka na ten temat wysłana z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie do Pałacu Prezydenckiego, to jest odległość mniej więcej 5-6 km, 18 marca przyszła do Pałacu Prezydenckiego 12 kwietnia. Ostrzegająca, że lotnisko jest nieprzygotowane. Tak to wyglądało. Znaczy, akumulacja wszystkich kompetencji, całej wiedzy i izolowanie prezydenta od możliwości do więzienia, czy coś się naprawdę po drugiej stronie. Tam było gorzej, ja robię kilka razy mówię, ale może teraz to warto przypomnieć. Niestety na filmie tego nie ma, to jest rzecz zupełnie wstrząsająca. Oni się dowiadują, urzędnicy pana prezydenta, dowiadują się poprzez znajomych z dworu, że na tym lotnisku dzieje się coś złego. I występują znowu prywatnymi kanałami, żeby to zostało sprawdzone. Formalnie rzecz biorąc są przygotowywane trzy kolejne rekonesanse w Rosji, mające sprawdzić, jak wygląda kształt lotniska. Każdy zostaje odwołany w ostatnim momencie. Nigdy nie dochodzi do tego, żeby ktokolwiek z urzędników polskich postawił nogę na lotnisku smoleńskim i na to się zarówno BOR, jak i administracja pana premiera zgadza. Akceptują ten stan rzeczy, że w jakiś dziwny sposób, raz to jest pogoda, raz to jest choroba, innym razem brak samochodów, ale zawsze w ostatnim momencie urzędnicy polscy nie mogą w Smoleńsku się znaleźć i sprawdzić, jak wygląda to. Raz nawet przyjechać do Smoleńska, ale lotnisko było zamknięte. No i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich inicjatyw ze strony biura pana prezydenta było bardzo wiele i zawsze trafiały na mur oporu albo w urzędnikach premiera, albo już na miejscu w Rosji.
To czemu się boją,
tak to wyglądało.
Czemu się tego tak boją, że to było zaplanowane?
Znaczy, wie pan, ja powiem panu tak, nie było, i to warto, żebyśmy sobie zdali sprawę, tak jak wiele jako naród i poszczególni ludzie wycierpieliśmy i nie ma wątpliwości, że Polacy mają olbrzymie doświadczenie w cierpieniu. Nie było takiej katastrofy w dziejach świata. Warto, żebyśmy sobie zdali sprawę. Tak jak mieliśmy w ciągu ostatnich 20-30 lat wielkie, wspaniałe przeżycie. Takie też, których nie było w dziejach świata. Nie było w dziejach świata tak wielkiego ruchu społecznego jak Solidarność. Nie było. Nie było dawno tak wspaniałego człowieka jak Jan Paweł II. Nie było. Nie było tak straszliwej katastrofy jak ta katastrofa. To jest doświadczenie, które Bóg nam daje, które musimy zrozumieć, jak jest wielkim zobowiązaniem dla każdego z nas.
Proszę powiedzieć, panie ministrze, jak zmienił się układ sił politycznych w Europie Środkowej po wyeliminowaniu Lecha Wałęsy? Przepraszam, Lecha Kaczyńskiego.
To jest jedna z ciekawszych kwestii. To jest jedna z ciekawszych kwestii i odpowiem panu, bo ona oczywiście dotyka pytania dotyczącego celu, ale także dotyka głębszego pytania. Pytania dotyczącego naszego miejsca w Europie. Otóż bardzo wielu i Polakom, ale nie tylko. Wydawało się, że po śmierci Dłoskiego, po śmierci Piłsudskiego, a zwłaszcza po II wojnie światowej, po okupacji komunistycznej, został zlikwidowany ten wielki potencjał, jak Polska i Polskość reprezentują między Odrą a Dnieprem, między Morzem Bałtyckim, a Morzem Czarnym, aż po Kaukaz. Wydawało się, że nie ma tego już. A przede wszystkim wielu Polaków wierzyło, że są niczym. Że najwyżej mogą jechać na Saksy. Że są niejako materiałem, którym inni mogą operować. I wystarczyły 3 lata. Prezydentury Lecha Kaczyńskiego, zdeterminowanej polityki nakierowanej na współpracę z krajami Europy Środkowej, z państwami i narodami leżącymi między Niemcami a Rosją, żeby ten podmiot Europy Środkowej, to porozumienie, prawda, od Bałtyku po Morze Czarne, jak Feniks z popiołów powstało i co więcej, żeby się okazało, że jest w stanie zatrzymać ekspansję rosyjską na przedmieściach Pilis. Boże, to było materialnym śladem tego. To było sprawdziane, że w ciągu 10 godzin telefonicznie Lech Kaczyński zdołał zaprosić, skupić wszystkich prezydentów od Bałtyku po Morze Czarne, wsiedli w samolot, stanęli na na placu w Tbilisi i zatrzymali wojska rosyjskie, bo tak de facto było. Bo tak de facto było. Czyli krótko mówiąc, że ta siła potencjalna jest i można ją przekształcić w realny byt polityczny, że nie jesteśmy bezradni, że nasi sąsiedzi poszukują takiego przywództwa, nie dlatego, że jesteśmy tacy genialni, tylko dlatego, bo tak się historia ułożyła, bo taki jest potencjał gospodarczy, taki jest potencjał terytorialny, taki jest potencjał ludnościowy, taki jest ułożenie i dlatego, że ja mogę po polsku się porozumieć zarówno w Kijowie, jak i w Rydze, na całym tym obszarze mogę się po polsku porozumieć, po dzień dzisiejszy. I dlatego, że jak byłem na Łotwie, to mi mówili, słuchajcie, brońcie nas, bo inaczej Rosjanie nas zepchną do morza. Otóż to jest najważniejsze doświadczenie w tej sprawie, że mimo śmierci zarówno Lecha Kaczyńskiego, jak i jego najbliższych współpracowników, ludzi, którzy realizowali tę politykę, mimo ekspansji rosyjskiej na obszarze Ukrainy, mimo negatywnych zmian na obszarze Białorusi, mimo różnych problemów, ciągle ten potencjał istnieje i w każdym momencie może zostać odbudowany, że doświadczenie prezydentury Lecha Kaczyńskiego pokazało, iż nie jest w stanie nawet wielka ekspansja rosyjska i porozumienie rosyjsko-niemieckie zniszczyć tego dorobku do końca. To jest moim zdaniem, tak, pogorszyło się, tak, przede wszystkim Europa, cała Europa jest dzisiaj w ogóle, cała Europa zagrożona tym planem, jaki pan Putin przedstawiał na Westerplatte 1 września 2009 roku, który mu w twarz powiedział Lech Kaczyński, że nigdy się nie zgodzi na jego realizację. Przecież to było najważniejsze spięcie. Państwo sobie obejrzcie jeszcze raz te dwa przemówienia Putina, który mówi, będziemy z Niemcami budowali wielką Europę. Jeszcze taki wywiad dał poprzedniego dnia do Gazety Wyborczej, która z wielką radością to opublikowała oczywiście. Wielką Europę. Starsi z Państwa pamiętają ten język. To w latach 30. mówiono o wielkich Niemczech, to w latach 30. mówiono o wielkiej Europie. I ta wielka Europa to jest byt polityczny, który miałby polegać na sojuszu niemiecko-rosyjskim, który miałby zastąpić wszystkie inne konstrukcje polityczne. I Polska, powiedział Putin, może się do nas dołączyć, proszę bardzo. Macie tam tutaj taki kawałek, to się do nas dołączycie, wtedy będziemy was tolerowali. Na to powiedział Lech Kaczyński, że nigdy się na taki układ nie zgodzi, słusznie, ponieważ zawsze porozumienie rosyjsko-niemieckie było wstępem do likwidacji Polski. Zawsze. Zawsze jedyną na to odpowiedzią może być porozumienie krajów Europy Środkowej. Ono nadal potencjalnie istnieje, chociaż nie ma wątpliwości, że jest spychane na margines, że obrona sił niepodległościowych tych państw jest, że tak powiem, że one są w defensywie. Tak, są w defensywie. Na pewno plan Putina jest w ofensywie. Z pewnością taki jest obecnie układ. Ale jego rozstrzygnięcie zależy także od wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Dlatego to jest też takie ważne w wymiarze ponadnarodowym. Ponieważ wokół tej sprawy zawęźlają się nasze zarówno wewnętrzne, narodowe, jak i międzynarodowe losy. Tak to wygląda.
Panie ministrze, czyli ten twór przejściowy Unia Europejska to jest tylko chwilowe, mam rozumieć. Bo tylko będą się liczyć Rosjanie.
Ja powiem tak, że przebieg wydarzeń, tak jak one się kształtują w ostatnich latach, potwierdza prawdziwość pana hipotezy. Oczywiście ja rozumiem, że wiele środowisk wyobraziło sobie w Brukseli, że będzie inaczej. Ale jakby prawa geopolityki są bardzo brutalne. I zawsze w Europie dominowało albo taki układ, który dawał równoprawność państw, bazujący na sile, bez Polski nie było równoprawności, nie było wolności europejskiej. Zawsze tak było. Albo będzie dominacja rosyjsko-niemiecka. Jedno z dwojga. Nie ma alternatywy. Unia Europejska w tym wymiarze jest dla jednych miłą, dla drugich nie miłą, ale takim urojeniem tak naprawdę na dalszą metę. Na dalszą metę jest urojeniem, w moim głębokim przekonaniu. To nie znaczy, żeby nie korzystać z tych elementów, które są dla nas z tego, jeżeli już tyle poświęciliśmy, to niech przynajmniej te fundusze do nas dopływają, bo one są rekompensatą za rynki, które im otworzyliśmy. Tutaj nie ma żadnych przecież dla nas z ich strony, bo się nikam nie podarowano, nie ma tutaj żadnej dobrodziejstwa. To był dla nas zresztą niekorzystny układ wzajemny, ale jak daliśmy im rynki, to odbierzmy przynajmniej fundusze, prawda, które nam się za to
nie wiadomo, należy. Czy zdążymy.
Ale nie wiadomo, czy zdążymy, tak, bo kryzys gospodarczy jest niesłychanie szybko postępujący i może to doprowadzić do katastrofy, zanim odzyskamy wszystko to, co nam się w tej sprawie należy.
Panie, ostatnie pytanie.
No, ostatnie trzy.
Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę. Chciałem zwrócić uwagę na przyczynę tej katastrofy. Bo moim zdaniem obserwuję różnych i szereg było podjętych, ale jedna bardzo ważna przyczyna nie była tu wspomniana, że 10 km przed lotniskiem piloci naszego tego Tupolewa otrzymali z obsługi lotniska czterokrotnie zawyżone parametry widoczności. Czterokrotnie zawyżone. Kiedy podawali swojemu jułowi transportowemu, to były w tym samym czasie było czterokrotnie mniejsze. I na tej podstawie piloci decydowali się, że mogą się przymierzać do lądowania. Kiedy widoczność miała być 800 metrów, a była niecałe 200.
Na pewno jest to bardzo ważna, przynajmniej bym to rozszerzył, że słyszeliście Państwo zapewne tę formułę, którą Pan Klich wprowadził do obrotu, a później była powtarzana często. Oni nigdy nie powinni wylecieć. Pamiętacie Państwo? No tak, to jest oczywiście prawda. Gdyby im Rosjanie podali prawdziwy stan pogody, który wtedy panował, to zapewne nigdy by do Smoleńska nie wylecieli, tylko od razu na zapasowe lotnisko. Tylko że im zatajono prawdziwy stan pogody. Na tym polegał problem, że im zatajono stan pogody. A także później powtórzono w ostatnim momencie to, co pan...
Te liczby transportowe i lądowe, bo dostały właściwe parametry, a ci dostali czterokrotnie.
Pani, tam mówiono o Wnukowie, o Moskwie. Bo były te, które były formalnie wpisane, czyli Witebsk i Mińsk, rzeczywiście, zwłaszcza Witebsk, nie był przygotowany w ogóle. Mińsk bardziej. Ale tam w ogóle przewidywano, rozważano Wnukowo, czyli lotnisko podmoskiewskie. Do niego miano lecieć. Zresztą jak przeczytacie Państwo tę dokumentację przez Rosjan zresztą ostatnio ujawnioną, to tam widać, jest taki moment, że oni bardzo jasno mówią, 101 jest prowadzony przez Moskwę. Czyli krótko mówiąc, to centrala moskiewska przez cały czas decydowała, co może, a co nie może i co mu powiedzą, a czego mu nie powiedzą. Na tym polega w ogóle straszność tej całej historii. Że ten Krasnokutski w tej wieży, on się tam miotał, w tamte, ale to tak naprawdę nie miało specjalnego znaczenia, bo w istocie decydowała centrala moskiewska przez cały czas. Co więcej, to się odbywało ze złamaniem prawa rosyjskiego, bo przepisy, które my wynaleźliśmy z 2004 roku, mówią bardzo wyraźnie, że nikt nie ma prawa wydawać rozkazów kontrolerowi lotu. To jest wprost tak sformułowane. Rząd na... według własnego rozpoznania decyduje, czy samolot ma prawo lądować, czy nie ma prawo lądować. I nie pilot decyduje. Decyduje kontroler lotu, on wydaje rozkaz lądowania albo zakaz lądowania. Tak brzmi dokładnie przepis, który Rosjanie ustanowili w 2004 roku. Także tutaj to wszystko zostało złamane, no bo bez względu na przepisy Rosja pozostaje Rosją.
Mam władzę też wielkie
niebezpieczne. Zasadniczo nie zmienił.
Panie Obrożny, to będzie jeszcze pytanie.
Tak, mówiłem o tym wielokrotnie, jeszcze raz powtórzę. Rano się żegnam, a wieczorem mówię cały pan.
Brawo! Brawo!
Dzisiaj do rana.
Ale ja Państwa zapewniam, że to nie koniec spotkań z panem ministrem Antonim Macierewiczem tutaj w Pyskowie Trybunalskim. Myślę, że już za jakiś miesiąc się spotkamy.